Wdupta się radio, przodowym gaju, a ciągle się nie świeci światło. Aha, czyli jednak tu trzeba wcisnąć. Czerwone? Ja założyłem czerwone.
A ja niebieskie mam chyba.
A może nie czerwone? Może nie czerwone. Ja mam tutaj nieoznaczone, nie ale pokręć.
Jeden, dwa.
Teraz masz.
Teraz też nie mam. No naprawdę.
Nie nauczono nas obsługiwać tego sprzętu. Nalegaliśmy, ale jakoś nas ominęło.
No, może nie tym.
Ja nie
nalegałem.
Może nie tym, co trzeba.
Nigdy nie nalegam. No dobrze, to możemy gęgać, Krzysiu.
W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Ciepło.
Ciepło, pięknie, pewnie skończy się deszczem, ale to jest prawidłowość lata. A w niedzielę było i ciepło, i deszcz.
A w niedzielę będzie jeszcze bardziej gorąco. Nie tylko
no,
z powodów...
Tak, z różnych względów.
No zacznijmy na nasze rozmowy od poniedziałku. Urzędujący prezydent Andrzej Duda przekonuje, że jest gwarantem utrzymania dotychczasowych rozwiązań i przypomina, że dwa jego konkurenci pokazali Polkom i Polakom, nakazali Polkom i Polakom dłużej pracować. W otwartym mikrofonie pytamy Państwa, czy sprawa podwyższenia wieku emerytalnego ma dla nas znaczenie. Posłuchajmy.
Ja mam 65 lat, nie jest to żadna tajemnica dla tych, co mnie znają i uważam, że wiek emerytalny w wieku 65 lat to jest za szybko. Okej, skorzystam z niego zapewne, ale myślę, że logicznie myślące społeczeństwo, mądre, patrzące w przyszłość, nie powinno się tak upierać przy utrzymaniu wieku emerytalnego.
Ilu emerytów ponad 65 lat pracuje? Wszędzie. No dobrze, że taka jest emerytura w wieku wcześniejszym, ale no co to daje? Wiele ludzi pracuje i to powinno być dobrowolne.
Co tu dużo gadać? Czołowych polityków, którzy ubiegają się o stanowisko, zaszczytne stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, jeden tylko, powiem szczerze, jeden tylko gwarantuje niezmienność wieku emerytalnego. Jeden, jedyny. Reszta kłamie.
Wiek emerytalny podnoszą do 67, kobiety do 67, a my od 60. Jakoś po prostu zastanawia mnie jakoś taka ten drugi, inny kierunek.
W gruncie rzeczy system emerytalny ma w sobie dwa aspekty. Jeden nazwałbym finansowy, a drugi fizjologiczny. To znaczy z jednej strony mamy budżet państwa i niewydolność ZUS-u jako systemu, a z drugiej strony mamy naszą fizjologię, która wydaje się, że przynajmniej w niektórych zawodach nie pozwala pracować ponad granicę 65 lat, przynajmniej nie w wymiarze 8 godzin.
No tak, ja w naszych wywodach wolałbym ominąć takie trochę filozoficzne rozważania na temat starzenia się i zużywania organizmu.
Co pan proponuje?
To jest, proponuję odpowiedzieć na pytanie. Ja odpowiem przez pryzmat swojego własnego doświadczenia. Nie chciałbym pracować do 67 roku życia z bardzo wielu względów. Oczywiście opowiadam się za tym wcześniejszym czasem przechodzenia na emeryturę. Inną sprawą jest oczywiście to, jak wysoka będzie moja emerytura, bo zdaję sobie sprawę z tego, co pan powiedział, że system emerytalny jest bardzo mocno przeciążony. On był zawsze przeciążony. W PRL-u emerytury były niskie między innymi z tego względu. W trzeciej Rzeczpospolitej emerytury też nie są oszałamiające, jeśli chodzi o większość, en masse. Natomiast wyobrażam sobie swoje życie jako takie jeszcze twórcze i chciałbym mieć na nie czas wcześniej, a nie pracować
niejako pod przymusem.
Długo pod przymusem. Najwyżej będę żył skromniej, oszczędniej, ale będę się starał żyć szczęśliwie.
No w każdym razie wypada to nasze rozważenia skonkludować, że dyskusja na temat obecnej formuły ZUS-u będzie dyskutowana i bez wątpienia, ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości, to musi być zmienione, ponieważ ten system im dłużej będzie trwał, tym będzie dla emerytów i dla tych, którzy płacą składki ZUS-owskie, coraz bardziej dolegliwy.
Oczywiście ja nie jestem specjalistą w zakresie spraw emerytalnych. Zdaję się tutaj całkowicie na fachowców, na ich zdrowy rozsądek, ale także na przekonanie, że państwo, budżet państwa będzie musiał dźwigać te rosnące potrzeby emerytalne, bo ludzi w starszym wieku będzie
przybywało.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Zapowiadana wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych wywołuje z jednej strony złośliwe komentarze, a z drugiej wzbudza określone nadzieje. Tak bym to powiedział. W otwartym mikrofonie pytamy o sytuację o ocenę relacji polsko-amerykańskich. Posłuchajmy, co słuchacze mieli do powiedzenia.
Kolejna wizyta pana Andrzeja Dudy niewątpliwie przyczyni się do umocnienia Polski i militarnie, i gospodarczo. Amerykanie już od lat latają w kosmos, więc dysponują najnowocześniejszymi technologiami. I takie technologie w Polsce już powoli są wdrażane, między innymi rakiety Patriot.
Najbardziej powinniśmy współpracować z Amerykanami. Przecież z Rosjanami współpracować nie będziemy. Oczywiście na jakichś jasnych warunkach, a nie tam z jakimiś tak zwanymi kruczkami w umowach, prawda?
Do nas uśmiechnęło się szczęście. Mamy prezydenta pana Dudę, mamy prezydenta pana Donalda Trumpa, którzy nadają na jednej fali. Jeżeli to dobrze rozegramy, to staniemy się trzecim państwem, który jest najważniejszym dla Stanów Zjednoczonych.
Interesy właśnie z Ameryką, myślę tak. Amerykanie darmo nic nam nie dadzą, ale oni zrobią i pozwolą nam coś przy tym ugrać. Rosjanie odwrotnie. Kroili nas całe życie i nic przy tym nie mieliśmy. Jeżeli takie złomy albo jakieś dzieła Lenina czy inne nam wciskali, które musieliśmy brać.
Ja mam takie wrażenie, że ponieważ już jesteśmy po wizycie, tak, więc zostawmy to na razie bez komentarza, a skomentujemy przy okazji oceny naszej skutków wizyty pana prezydenta. Zatem przejdźmy do środy. Najdłuższa w historii Polski kampania wyborcza dobiega końca. Co nam najbardziej utkwiło w pamięci, co nas najbardziej przekonało, a co zbulwersowało w wypowiedziach pretendentów do prezydentury? Jak oceniamy wiarygodność kandydatów? O to wszystko pytaliśmy naszych słuchaczy, a zatem posłuchajmy. Panie Adamie, ponieważ my żyjemy w tuż przed gorączkowym, czyli jesteśmy w podgorączkowym, ale jeszcze nie w gorączkowym czasie, wydaje mi się, że zostawmy na boku sam styl, wiarygodność kandydatów i tych wszystkich obietnic, a raczej porozmawiajmy w ogóle o sensie wyborów, między czym a czym my wybieramy tak naprawdę w niedzielę.
No to jednak musimy porozmawiać o wiarygodności kandydatów i ich obietnicach, bo nie da się tego oddzielić. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, między czym a czym wybieramy, jeżeli nie dokonamy
rozbioru
oceny, który z tych kandydatów jest wiarygodny, a który nie jest. Więc ja stosuję jedno proste kryterium. Według mnie ten kandydat na prezydenta będzie mógł spełniać swoje obietnice wyborcze, który będzie miał zaplecze rządowe.
To jest
bardzo prosta sprawa. Inni pozostali mogą obiecywać wszystko. Mogą obiecać gruszki na wierzbie, ale jak nie będą mieli rządu, który będzie chciał współpracować z prezydentem i inicjatywy prezydenckie przekładać na z kolei inicjatywy rządowe, a te, jeżeli nie będą miały większości sejmowej, to po prostu pan prezydent może sobie pisać na berdyczów. Dlatego też dla mnie sprawa jest prosta. Z tego punktu widzenia jedynym wiarygodnym kandydatem jest urzędujący prezydent Andrzej Duda, bo ma zaplecze w postaci rządu.
Ma dokonania.
Może też wetować pewne rozwiązania.
Co się zdarzało mu relatywnie często.
Inni też mogą, oczywiście. Ale nie są w stanie swoich obietnic przekładać na wykonawstwo w postaci rządu i na większość sejmową. Pan Rafał Trzaskowski takiej większości w Sejmie nie będzie miał, bo nie łudźmy się. Nawet jeżeli pan Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, to z tego powodu rząd się nie poda do dymisji. Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica będzie... nie straci większości w Sejmie, a zatem pan prezydent Trzaskowski będzie mógł swój program adresować na pocztę w Berdyczowie, gdzie jak wiadomo nigdy poczty nie było. Pozostali kandydaci tak samo.
Zostawem Berdyczów mam inny pogląd na ten temat, ale wydaje mi się nawet, że gdyby pan Rafał Trzaskowski został prezydentem i przyjął zgodnie z przewidywaniami taki bardzo destrukcyjny charakter, to by w następnych wyborach parlamentarnych Platforma raczej straciła, jak zyskała, bo by się okazało, jak bardzo destrukcyjny jest wpływ tego rodzaju.
Ale PAL 6 z Platformą. Szkoda marnować 5 lat, które mogą być 5 latami rozwoju Polski.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Pan prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Wizyta przebiegała w przyjacielskiej atmosferze. Padły ogólne deklaracje o wzmocnieniu bezpieczeństwa, o współpracy w zakresie walki z COVID i wsparciu w zakresie energetyki jądrowej. Która z tych deklaracji ma dla nas największe znaczenie? O to pytaliśmy naszych słuchaczy właśnie w czwartek.
No to dla Europy Środkowo-Wschodniej obecność wojsk amerykańskich jest bardzo ważna.
Ja mówię, że konkretów nie ma żadnych. Panie redaktorze, według mnie stała baza żołnierzy amerykańskich w Polsce, czyli Fort Trump, tak mi się wydaje, jakby trochę znikała we mgle. I to jest, mi się wydaje, że no, takie moje odczucie.
Już od pokoleń Polacy jadąc do Ameryki uważali ją za wielkość. Plan Marszala bez Polski, dziś można to powoli odrabiać. Współpraca Polski z największym mocarstwem oraz nadanie kierunku współpracy upoważnia przedstawicieli rządów do dalszych pozytywnych negocjacji.
Wizyta bardzo ważna, konieczna i na pewno w odpowiednim czasie. Ważna nie tylko dla nas Polaków, ale tutaj dla całej Europy Wschodniej. Nie NATO zagraża Rosji, tylko Rosja zagraża po prostu krajom Europy Wschodniej. Tak to było przedstawione.
USA dysponuje nowoczesnym systemem obronnym, technologiami energetycznymi. USA chcą sprzedawać gaz, ropę, uzbrojenie, a my przecież to musimy kupić. To przepraszam, mamy u Rosji kupować tak jak dotychczas?
Z wielką uwagą śledziłem tą wizytę i mam takie pewne niejasne wrażenie. Nie odgaduję sensu tej wizyty. Było bardzo dużo kurtuazji, bardzo wiele miłych zdań i w gruncie rzeczy mam takie wrażenie, że było więcej o Niemczech jak o Polsce.
No nie, ja mam
przynajmniej zupełnie, w tej części
zewnętrznej. Inną ocenę tej sytuacji. To jest kolejna wizyta, która zaświadcza o zacieśniających się relacjach między Stanami Zjednoczonymi.
No to bez wątpienia.
A Polską. I tak to też zostało odebrane w amerykańskich mediach, nawet w niemieckich mediach, które również zauważyły, że prezydent Andrzej Duda apelował do Donalda Trumpa, żeby nie wycofywał wojsk amerykańskich z Europy, a jeśli już, to żeby przemieścił je do Polski, wzmacniając wschodnią flankę NATO. I to Niemcy zauważyli. Natomiast pan zwrócił uwagę, słusznie moim zdaniem, na niedobre relacje amerykańsko-niemieckie, na konflikt także w sprawie ceł między Unią Europejską, bo to jest dużo szerszy wymiar. Tam iskrzy od dawna. Amerykanie płacą wyższe cła na towary, które eksportują do Unii Europejskiej, przynajmniej niektóre kategorie tych towarów, niż jest odwrotnie, czyli niż Unia Europejska na rynku amerykańskim. I to niewątpliwie będzie wymagało rozmów. Natomiast prezydent Trump ma całkowitą rację, upominając się o to, żeby Niemcy wywiązywali się ze swoich zobowiązań wobec paktu NATO, bo przecież przyjęli je dobrowolnie. Nikt Niemców tam do tego paktu NATO mocno nie ciągnął, chociaż gdybyśmy zaczęli dokonywać pewnego historycznego rozbioru,
to tam są dość ciekawe
sprawy. Natomiast wracając do prezydenta Dudy, sama atmosfera tej wizyty, jej taka familiarność, dobra chemia, co jest niezwykle w polityce ważne, bo widać, jak wyglądają relacje amerykańsko-niemieckie, gdzie nie ma żadnej chemii między Angelą Merkel, a Donaldem Trumpem.
Prezydent Trump wobec Angeli Merkel zachowuje się wręcz obcesowo.
Ale Angela Merkel też nie zachowuje się dyplomatycznie, bo jeżeli dostaje zaproszenie od prezydenta Trumpa na szczyt G7 i mówi, że nie przyjedzie, no to nie jest dyplomatyczne zachowanie. Ale ja nie będę adwokatem w tym momencie, w tym sporze amerykańsko-niemieckim żadnej strony. Mnie interesuje bardziej pozycja Polski i też jeden z portali internetowych hiszpańskich nazwał prezydenta Dudę mocnym człowiekiem w Europie. To jest bardzo ciekawe sformułowanie, bo do tej pory żaden polityk Polski nie był w takich kategoriach oceniany.
Panie Adamie, takie mam pytanie, ponieważ rozmawiamy poza anteną o sytuacji geopolitycznej, mamy tam jakąś w tej sprawie wiedzę, o czym długo by rozmawiać i nie czas tutaj. Natomiast mam takie pytanie, jak pan postrzega, czy to prezydent Duda aspiruje do wyższej pozycji w Europie, czy pan prezydent Trump próbuje nam wyznaczyć, czy zasugerować wyższą pozycję w Europie? Bo bez wątpienia koncepcja Trójmorza jest jakby przesunięciem flanki wschodniej ku Moskwie i ma bardzo jakby silny walor militarny, o czym się w tym wszystkim zapomina.
To jest bardzo dobre pytanie i bardzo dobre spostrzeżenie z pana strony. Myślę, że dwa czynniki tutaj są. Możemy rozpatrywać, a więc Amerykanie zachęcają nas najwyraźniej do tego, żebyśmy nie obawiali się brać odpowiedzialności, przynajmniej w obszarze za region wschodniej flanki NATO. I z drugiej strony, co zupełnie naturalne, prezydent Duda, wykorzystując dobrą koniunkturę u władz amerykańskich, bo takiej koniunktury na przykład Bronisław Komorowski u Baracka Obamy nie miał, to prezydent Duda...
Jak mógł mieć, skoro mówił o bigosie?
No, trochę był nieprzygotowany intelektualnie do pełnienia funkcji, zwłaszcza tych takich dyplomatycznych, na styku geopolityka i powiedzmy interesy Polski. Tu Bronisław Komorowski wypadał blado. Natomiast można też odnieść wrażenie, że obóz prezydencki, to znaczy mówiąc obóz, mam na myśli całą grupę doradców, wszystkich ludzi skupionych wokół prezydenta Andrzeja Dudy, że oni nadstawiają ucha ku tym koncepcjom, które od dawna dr Jacek Bartosiak
właśnie.
Bo przecież tutaj ta idea Trójmorza, to ona jest kluczowa dla pozycji Polski i niesprzeczna z interesami Unii Europejskiej. Kluczowa dla tej części Unii Europejskiej i patrząc wschodniej, szerzej geopolitycznie, Europy Środkowej i Wschodniej. I tu bez wątpienia prezydent Duda aspiruje przy amerykańskim wsparciu do odgrywania takiej roli przywódcy tej części Europy.
Ja mam taką refleksję zgodną zresztą z tym, co mówi pan doktor Jacek Bartosiak, że my Polacy musimy dorosnąć do niepodległości w szerszym wymiarze i to, co niektórzy komentatorzy mówią, musimy zobaczyć Europę i nasze miejsce w świecie nie tylko swoimi polskimi oczyma, ale również i białoruskimi, i ukraińskimi, i przede wszystkim Prybałtyki, która jest do wchłonięcia przez Rosjan za pomocą jednej właściwie szarży czołgowej i nie ma tej Prybałtyki. W związku z tym my jako Polacy musimy wrócić trochę do takiej koncepcji Piłsudskiego, do takiej koncepcji, która gdzieś dźwięczy w trylogii. Musimy myśleć o Polsce jako o ważnym czynniku geopolitycznym w tej części Europy i myśleć trochę imperialnie, czyli od morza do morza. To będzie trudne.
To będzie trudne, ale albo chce się mieć politykę na wzór jagiellońskiej, oczywiście dostosowaną do współczesnych czasów, czyli branie też pewnej odpowiedzialności i pomoc dla Litwy, Łotwy, Estonii. Podjęcie pewnych rozwiązań w postaci na przykład polsko-białoruskiego gazociągu lub skomunikowania poprzez sieć rzeczną Białorusi i Ukrainy, Morza Bałtyckiego z Morzem Czarnym. I tutaj klimat i na Białorusi, i na Ukrainie jest pozytywny. Więc my musimy wyjść z cienia tej brzydkiej panny, o której mówił pan Władysław Bartoszewski, która jest brzydka i nie ma...
Wielce szkodliwy dla nas.
Nie ma bardzo. To jest coś, co zrobiło wielką szkodę polskiej polityce.
W gruncie rzeczy dla mnie to jest rzecz niewybaczalna.
No, jest to trudne naprawdę dla mnie do zrozumienia, bo Polska musi brać odpowiedzialność za tą część Europy Wschodniej jako państwo mające największy potencjał gospodarczy, największą armię. Tu się można zgodzić, że ta armia wymaga jeszcze bardzo wiele wysiłków, żeby ją zmodernizować, ale póki co w liczbach i gdybyśmy zmierzyli siłę ognia, to ona jest najsilniejszą armią paktu NATO tutaj.
I konkludując ten temat, chciałbym wrzucić taką dosyć prostą refleksję, że prewencja, jeśli idzie o wojnę i koszty, które byśmy ewentualnie ponosili z powodu zwiększonych, że tak powiem, kontyngentów armii amerykańskiej w Europie, są po prostu drobnym procentem tego, co byśmy stracili, gdyby wybuchła wojna, bo szacujemy dzisiaj, że straty poniesione w II wojnie, tylko materialne, to jest około biliona euro, prawda? Więc włożenie parę milionów dolarów czy euro, to są drobnym ułamkiem tego, co... czego bronimy.
My wkładamy miliardy dolarów w modernizację armii polskiej i w budowę infrastruktury dla przyjęcia armii amerykańskiej, która ta infrastruktura przecież będzie służyć i służy Polsce. Tak, bo to jest na ziemi polskiej. Amerykanie tak tego nie zabiorą nigdy.
I z tym przychodzą też pieniądze?
Tak. Z tym przechodzą pieniądze. Wystarczy zobaczyć, jak Niemcy ubolewają już nad tym, władze landowe, ile wycofanie ewentualne
będzie ich kosztowało.
Będzie kosztowało nie Amerykanów, a Niemców w postaci braku dochodów tych miejscowości, gdzie żołnierze amerykańscy wydają pieniądze, gdzie tankują paliwo i tak dalej, i tak dalej.
Gdzie żyją na co dzień. Panie Adamie, rozgadaliśmy się.
No,
temat jest fascynujący. Być może będziemy do tematu geopolitycznych wracać częściej. Jest wielką radością z panem na ten temat dyskutuję. Dziękuję państwu za uwagę. Życzymy miłego weekendu i zapraszamy do pójścia do urny. Będziemy próbowali w ten sposób zademonstrować swój patriotyzm. Dziękuję państwu.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.